Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Tajniki Ameryki. Dzisiaj zamiast Sylwii jest Marcel. Marcel Ślusarczyk z Karoliny Północnej. Lub Północnej Karoliny, jak to się mówi. Jak się u was mówi, Marcel?
Ja myślę, cześć w ogóle, dzień dobry. Ja myślę, że się mówi z Północnej Karoliny. Nie wiem, dlaczego bym miał mówić z Karoliny Północnej.
Wiesz, czemu ja to dotykam, bo to jest mój ulubiony temat, jak słyszę polskich dziennikarzy albo startupowców w cudzysłowiu, którzy zamiast mówić Dolina Krzemowa, mówią Krzemowa Dolina. I to zazwyczaj są ci, którzy nawet tam nie pobyli trzech dni, ale ten obraz tworzenia tego niedostępnego dla nikogo świata w ich słowach po prostu zamienia się w legendę.
Okej, tu jest tak samo Karolina Północna.
Tak. Dobrze, słuchajcie, śmiechy, chichy, jak to u nas. Dlaczego w ogóle z nami dzisiaj Marcel, a nie ma Sylwii? Ano dlatego, że Marcel trochę więcej wie na temat polityki niż ja i niż Sylwia, a już w ogóle po prostu my z Sylwią tak nigdy nie byliśmy mocni w tych kierunkach. Natomiast za to mamy okazję z Marcelem wiele razy na te tematy pogadać i dzisiaj z Marcelem pogadamy o tym właśnie, jak się w Ameryce wybiera prezydenta.
Cześć, tu Sylwia z Tajniki Ameryki, inicjatywy pomagającej tysiącom Polaków spełnić ich amerykański sen. W Ameryce mieszkam od 2012 roku i to tu przeszłam niebywałą drogę imigracyjną, zawodową i lifestyle'ową, o czym poniekąd można posłuchać w tym podcaście. Teraz w klubie Tajniki Ameryki zrzeszam pozytywnie zakręconych Polaków i ekspertów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tego, jak zadbać o najlepszy start w USA, odnaleźć się w tutejszym amerykańskim życiu i tu się rozwijać. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności i mieć dostęp do niebywałej wiedzy i kontaktów, dołącz już dziś na tajnikiameryki.pl. Zapraszam.
Marcel, jeszcze raz dziękuję za twój czas i satelitarne połączenie z drugim końcem Ameryki.
To ja również dziękuję za zaproszenie.
No co ty. Gość specjalny, taki jak ty, z twoją wiedzą, to jakby tutaj dla nas radocha. Słuchaj, ja ci powiem tak. Przyznam się od razu przed tobą, zresztą nie muszę, bo wiesz, ale przed słuchaczami, że tak naprawdę dopiero po 10 latach bycia w Stanach zaczynam się orientować coraz więcej w polityce, no bo już wypada, odkąd też jestem obywatelem, już czas na to. A do tej pory wiedziałem tylko, że są dwie partie, wiedziałem, że tam coś się wybiera, wiedziałem parę rzeczy, ale nigdy nie wchodziłem w szczegóły, między innymi dlatego, że wiadomo, trzeba byłoby się skupić na tym, co było najważniejsze i też nie było to nigdy w polu moich zainteresowań. Więc to i dla mnie tak naprawdę i dla wszystkich pozostałych, którzy śledzą aktualnie gorący powoli czas wyborów, jest to fajna gratka, żeby pogadać o tym, jak to działa, jak to się różni od Polski. To może właśnie zacznijmy od tego, powiedz mi, ja tylko wiem, że tak, w Polsce się idzie do urny, liczy się głosy, tak, i kto ma więcej, to wygrywa. A jak to wygląda tutaj?
No więc tak, tutaj wygląda to dość podobnie. Zacznijmy w ogóle od tego, jakie są podobieństwa, bo podobieństwa, jest dużo podobieństw odnośnie Stanów Zjednoczonych i Polski na tym samym takim, powiedzmy, formalnym poziomie. Czyli i w Stanach, i w Polsce jest prezydent, nie na przykład król, jak w innych tam...
A przydałby się. Może byłby fajnie, bo był
może
król
byłoby
w USA.
Fajnie. Mamy też władzę ustawodawczą, czyli kongres. Mamy też władzę sądowniczą. Czyli to jest bardzo, bardzo duże podobieństwo do tego, jak to wygląda. W Stanach Zjednoczonych również jest szefem rządu. My w Polsce mamy dwie instancje. Mamy premiera, czyli prezesa Rady Ministrów, i mamy też prezydenta. W Stanach Zjednoczonych ta funkcja jest niejako połączona. I co do wyborów, podobieństwa już się kończą.
Czyli to nie jest tak, że wice, na przykład prezydent Ameryki, jest trochę jak premier u nas? Nie.
Nie.
Zupełnie.
Nie. W Polsce nie funkcjonuje taka rola jak wiceprezydent USA. Zresztą o wiceprezydencie USA myślę, że sobie jeszcze powiemy później, bo to jest dość ciekawa funkcja. Natomiast w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim pierwsza i podstawowa rzecz jest taka, że wybierany, prezydent jest wybierany w wyborach, które nazywają się General Election, które odbywają się co 4 lata, czyli najbliższe będziemy mieli właśnie w tym roku, w listopadzie 2024 roku. I też warte wspomnienia jest to, że w Stanach Zjednoczonych wybory odbywają się całkiem często, bo mamy General Election i mamy też Midterm Election. I tak naprawdę na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych można słyszeć cały czas. W General Election wybieramy prezydenta wraz z wiceprezydentem, Izbę Reprezentantów, czyli tą część kongresową i 1/3 senatorów. W Midterm Election z kolei wybieramy sobie z uwagi na kadencję Izby Reprezentantów wymieniamy sobie członków kongresu. I chyba najważniejszą rzeczą, o której pewnie wiele osób słyszało bądź nie, to jest to, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje coś takiego jak wybory elektorskie. Czyli my tak naprawdę nie głosujemy na prezydenta, tylko głosujemy na elektora, który później wybiera prezydenta, czyli jest to pewien rodzaj wyborów pośrednich.
Myślę, że to jest właśnie przy tak ogromnym kraju i takiej ilości stanów jest to, ma to jakby sens? Jest to rozsądny wybór, czy właśnie to powoduje, że ludzie mają mniej do powiedzenia?
To znaczy, to jest historyczne. W ogóle właśnie, to jest świetna rzecz, którą tutaj zapytałeś. Zastanówmy się w ogóle, skąd się wziął taki system elektorski. On się wziął z tego, że Stany Zjednoczone to jest bardzo duży kraj i jak sobie pomyślimy o tym, że kiedyś się odbywały wybory i trzeba było, że tak powiem, mieszkając na przykład w Kalifornii, zagłosować na prezydenta w Waszyngtonie, czy te głosy w taki sposób jakoś tam dowieść, no to stwierdzono, że jest to nieefektywne. Lepszym sposobem było przeprowadzić wybory w stanie na elektora, to znaczy pośrednio, i ten elektor niósł dobrą nowinę na temat tego z danego stanu, czyli na przykład jechał sobie na koniu z Kalifornii do DC i mówił o tym, że ten stan podjął taką i taką decyzję i on jako elektor głosuje na tego kandydata na prezydenta. I to było wtedy efektywne i to się utrzymało historycznie. Wtedy ciężko byłoby, nie mieliśmy takich technologii, też nie, poczta tak nie funkcjonowała, żeby to wszystko zgarnąć, więc ustalono system elektorski, elektorzy są przyznawani, znaczy ilość elektorów wynika z demografii, znaczy tak naprawdę z ilości mieszkańców w danym stanie. Tak, one są weryfikowane co 10 lat, jest takie badanie, ono się census nazywa chyba. Bada się po prostu kto gdzie mieszka i są drobne przepływy elektorskie się pojawiają. I elektorowie głosują wtedy i są zobligowani do tego, żeby zagłosować tak, jak, że tak powiem, obywatele ludzie stanu chcieli. Ludzie. Czy to wpływa dzisiaj mocno na, czy to jest efektywne, czy to wpływa mocno na przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych? Wpływa. Ma to swój mocny wydźwięk, ponieważ nie zawsze ten, kto zdobędzie sumaryczną ilość głosów, wygra wybory.
No właśnie, i ja pamiętam, że tego się nauczyłem trochę wcześniej, to zrozumiałem jakiś czas temu, jak zacząłem poznawać właśnie te słówka w rodzaju swing state i te inne takie śmieszne rzeczy, które oczywiście zawsze w telewizji lecą blisko wyborów. Ale ja właśnie tak personalnie, jak zaczynam się po tym rozglądać, to widzę, że po prostu ta różnica, która jest chociażby między Polską a Ameryką, powoduje, że kampanie w ogóle muszą w inny sposób tak naprawdę być zorganizowane, nie? Żeby dany kandydat wygrał, to zupełnie się inaczej jakby pracuje, nie? Nad innymi jakby stanami albo nad innymi jakby rzeczami, żeby wygrać, prawda? Bo tak jak powiedziałeś, to nie liczba głosów decyduje tak naprawdę tylko o tej ostatecznej wygranej. Co moim zdaniem jest właśnie trochę takie, no właśnie, nie do końca demokratyczne, nie?
To nie jest do końca demokratyczne, natomiast co do zasady, jak sobie spojrzymy, Stany Zjednoczone same siebie identyfikują jako republikę, więc jest to jakiś taki system check and balance, nazwijmy to. Ja tego nie oceniam, to tak sobie po prostu funkcjonuje i jest, natomiast na pewno ma to wpływ na przebieg kampanii wyborczej i na pewno kandydaci muszą decydować o tym, o co jest sens walczyć, ponieważ możemy spojrzeć, prosty przykład, historycznie w ostatnich latach, załóżmy Kalifornia, to jest stan, który bardzo mocno głosuje na demokratów. I teraz to jest troszeczkę taki, często można zauważyć taki stan, o którym się za dużo w wyborach nie mówi. Ponieważ republikanie nie do końca czują, żeby mieli szansę coś tam zmienić, a demokraci niekoniecznie potrzebują znacznie większej liczby głosów w tym stanie, żeby zdobyć te głosy elektorskie. Jest to taka dość spora ironia losu, ponieważ Kalifornia jest największym stanem pod względem ilości głosów elektorskich, ma ich 54. Ja tylko powiem, że żeby wygrać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, trzeba tych głosów elektorskich zdobyć 270.
Jasne, to już jest duża liczba, nie?
To jest duża liczba.
Bo to natomiast przypomnijmy, że po prostu jeśli Kalifornia będzie, wiadomo, zagłosuje w kierunku demokratów czy w kierunku republikanów, to wszystkie te całe jakby 54 głosy są oddane na jego prezydenta. To nie jest już dzielone w żaden sposób, prawda? Nie. To jest taki jeden strzał.
Są dwa wyjątki, ja to powiem, ale chyba nie wiem, czy jest sens o wyjątkach rozmawiać. W Nebrasce jest troszeczkę tak, że elektorzy mogą te głosy podzielić i bodajże w Maine.
Okej.
Natomiast my mówimy tutaj, Nebraska to jest, z tego co ja pamiętam, 5 głosów elektorskich, a Maine to jest 4 głosy elektorskie.
Ale z ciekawości, wiesz, z czego w ogóle to wyniknęło?
To są jakieś to jest świetne otwierające pytanie na dalszą część dyskusji, czyli jak przebiegają wybory prezydenckie na poziomie stanów. Każdy stan sam sobie określa warunki, na jakich przeprowadza wybory, stąd mamy bardzo duże różnice i tutaj w tych dwóch stanach po prostu prawo, które funkcjonuje w ich stanach, tak zostało skonstruowane, żeby można to było zrobić. Nie wiem do końca, nie weryfikowałem, dlaczego tak jest. Natomiast kluczem, wracając do tego, gdzie zaczęliśmy, kluczem jest to, że nieważne, czy ta Kalifornia wygra i będzie miała 51% głosów na demokratów, czy republikanów, czy to będzie 100% głosów, ona dysponuje 54 głosami elektorskimi. I teraz to ja zadam ci z kolei pytanie, jak sobie tak rozmawiamy.
Od razu powiem, że nie wiem.
Nie, no może wiesz, możesz wiedzieć, czy wiesz, czy kiedykolwiek, albo kojarzysz ostatniego prezydenta, który został wybrany na urząd, mając mniejszą ilość głosów takich sumarycznych?
Poczekaj. No nie wiem jak. No teraz, chociażby ostatnie wybory, tak?
W 2020 roku były wybory. Donald Trump wygrał właśnie w wyborach w taki sposób, że miał mniej głosów sumarycznie.
Zgadza się, ale myślałem, że Joe, który teraz jest prezydentem, że było podobnie, chociaż tam mieliśmy inne jeszcze sytuacje, tak?
Tam mieliśmy inne, że tak powiem, kwestie, ale to chyba też do tego dojdziemy.
Bo powiem ci, że z tego, co kojarzyłem, to zazwyczaj właśnie było tak, że właśnie ta liczba głosów, ona się znacząco różniła od jakby tego jakby wyniku. No i tak naprawdę tylko, wiesz, no tylko się właśnie czeka na jak policzą głosy w danych stanach, prawda? Ale właśnie nigdy się na to sumarycznie nie patrzyło, chociaż pamiętam, że często się właśnie mówiło o tej sytuacji, że gdybyśmy mieli inny system wyborczy, to wygrałby ten prezydent, więc w sumie smutno na przykład. No, zawsze pamiętam takie komentarze w telewizji.
Tak, i te komentarze dalej trwają i zawsze jakby musimy pamiętać, że tutaj przegrany zawsze będzie niezadowolony.
Tak.
Powiem ci też jedną taką ciekawostkę, że tacy co bardziej wprawni obserwatorzy wyborów, oni już nawet nie skupiają się za mocno na większości stanów, tylko w zasadzie na kilku stanach. Mhm. I to te kilka stanów dla nich determinuje, co się stanie w tych wyborach. Tak jak wspomniałem, na przykład Kalifornia jest stanem, który ma 54 głosy elektorskie, natomiast nic się nie zapowiada, żeby nagle tam się miało to wywrócić. Natomiast są stany, które, tak, o których wcześniej już wspomniałeś, czyli swing states, które to właśnie są bardzo mocno, na które jest, nazwijmy ten spotlight i, tak. I najczęściej tam kampanie wyborcze się, tak zwane te rally, gdzie kandydaci przyjeżdżają, odbywają się w tych swing state'ach. Jak tłumaczysz, czym jest swing state? Swing state z definicji to jest stan, który w przeszłości się wahał. Mhm. Raz w tą stronę. I to jest tak naprawdę dla kandydatów największa zagadka, co się stanie. Jeżeli mówimy o swing state'ach, tak konkretnie dzisiaj to jest Floryda, to jest Pensylwania, to jest Wisconsin, Arizona, Michigan,
Północna Pamiętam, Karolina. Że ostatnio chyba czekaliśmy też nawet na Nevadę, jak były właśnie wybory między Joe a Donaldem. Tak, to pamiętam, chyba Nevada też była dosyć późno liczona i wszyscy też trzymali oddech.
Zdecydowanie Georgia, która była dość mocno komentowana w poprzednich wyborach, więc to są te stany, które my traktujemy jako swing state.
Czekaj, może to będzie też jakby mało profesjonalne pytanie, ale czy to jest tak, że idąc do urny w danym stanie my głosujemy na konkretnego kandydata i potem to jest liczone? Czy to jest właśnie na jakiegoś reprezentanta?
Głosujemy na elektorów. Mhm. Znaczy my, wy. Właśnie, tak. Bo to ty będziesz teraz...
Ja wiem. Wiem, wszystko będzie teraz na
stawał
mnie.
Przed wyborem.
Tak. I po prostu wiadomo, wiedząc z jakiej partii on pochodzi, dla mnie to jest wtedy zrozumiałe, na kogo ja głosuję docelowo, tak?
To znaczy tam, wiesz co, Kuba, to też zależy od stanów, bo trzeba sobie powiedzieć, że są maszyny do głosowania na przykład, w których idziesz i tam jakby system, klikniesz tam Trump, Kamala Harris i to się przeliczy na elektorów. To są tak dość indywidualne kwestie, w których w Stanach funkcjonują. Natomiast co do zasady głosujemy na elektorów, którzy przekażą głos na wybranego kandydata.
A czy to już jest tak, że jak naprawdę, czy to jest jeszcze jakoś inaczej skonstruowane, że jeśli, nie wiem, właśnie pójdziemy w danym stanie na wybory i tam będzie tak, że, nie wiem, będzie 51% na przykład na jednego kandydata, to po prostu taka jest decyzja. Tam nie ma już innych zawiłości. Czy jeszcze jakieś tam są właśnie?
To jest też ciekawe, bo elektorzy zgodnie z prawem zobligowani są głosować tak, jak chce naród. Mhm. I oni są związani prawnie z tym, że muszą głosować tak, jak chce naród. I teraz ciekawostka. W niektórych stanach wybór elektora niezgodny z decyzją narodu jest nieważny, natomiast w innych stanach kara za to potrafi wynosić na przykład około $1000, więc wszystko zależy od tego, jakie jest prawo stanowe.
Okej, czyli oni jeszcze potem, jak to wygląda, jak oni to robią? Czy oni też idą właśnie do urn, czy właśnie mówią na jakimś jakby...
Wiesz co, głosowanie elektorskie odbywa się w grudniu, z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób ono przebiega. Wiem, że to kongres to zatwierdza, natomiast tam po wyborach jest dopiero przekazanie głosów elektorskich. Były takie sytuacje, kiedy któryś elektor się zbuntował i powiedział, że on bez względu na to, co się stanie, to nie zagłosuje na tego kandydata. Jasne. Natomiast jest to pewnego rodzaju tradycja, która utrzymuje się i działa.
Jasne, okej, ale no właśnie, jeśli na przykład ktoś uzna, że jakiś kandydat naprawdę będzie czynił zło albo nie działał w imieniu państwa, tak, republiki, to to rozumiem, że może zmienić decyzję i przyjąć karę.
Pewnie tak, natomiast myślę, że tutaj, jeżeli by takie coś miało miejsce, to będą pewne takie możliwości rozstrzygnięcia takich sporów przez Sąd Najwyższy czy sądy stanowe, że takie coś miało miejsce, więc nie szedłbym aż tak daleko, że tutaj się może przewrót elektorski odbyć. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to są, tak jak nazwa wskazuje, wybory pośrednie, więc no, są obarczone takim ryzykiem.
A powiedz mi...
Przynajmniej teoretycznie.
Czy to jest tak, bo wiem, że na przykład ja na przykład mam teraz taką fajną sytuację, że właściwie jakbym się uparł, to mógłbym głosować w jednym albo w drugim stanie. Mógłbym głosować i w Nevadzie, i w Kalifornii. I wiem z tego, co przynajmniej rozmawiałem z ludźmi, że na przykład niektórzy mnie namawiają, żeby właśnie zagłosować w Nevadzie, bo wtedy mój głos będzie miał większe znaczenie, ponieważ jeśli faktycznie Nevada jest swing state'em, to tam mogę coś spróbować tak naprawdę zmienić, na coś wpłynąć. Mm-hmm. Czy w ogóle to jest tak, że właśnie z punktu widzenia takiego, wiesz, małego ludka, czy co ja na przykład powinienem robić, żeby na przykład mój kandydat wygrał? Nie wiem, właśnie namawiać ludzi, czy na przykład, bo właśnie powiem tak, to jest, próbuję sobie to ułożyć w głowie jako jakby świeżo upieczony obywatel, nie? W Polsce dla mnie to było jasne, nie? Pogadałem na przykład z kolegami albo zrobiłem grupę w internecie, nie? I miałem na to wpływ. W tym przypadku, jak wiem, że na przykład jestem w danym stanie, teraz jestem załóżmy w Kalifornii i wiem, że już jak Kalifornia zagłosuje, czy na przykład jako obywatel jestem w stanie coś tu zrobić albo wpłynąć na kogokolwiek?
Jesteś w stanie coś zrobić, tylko że znowu to są pewne regulacje stanowe. Nie możesz oczywiście głosować dwa razy, nie możesz głosować
tutaj. No tak, jest, oczywiście.
Natomiast każdy konkretny stan reguluje sobie, na jakiej zasadzie ty możesz w tym stanie głosować. Ja całkiem niedawno czytałem o tym, jakie zasady funkcjonują w Colorado, więc tam jest cały szereg zasad, co musi się zdarzyć, żebyś ty mógł głosować w wyborach w Colorado. Musisz być rezydentem stanu. Twój primary adres musi być w Colorado. Musisz w tym stanie mieszkać przez jakiś określony czas, żeby dopiero móc się dopisać do listy wyborców i żeby ci wysłali karty do głosowania. W Colorado na przykład to jest też dość ciekawe, bo tak jak wspomniałem, każdy stan decyduje po swojemu niestety, w jaki sposób te wybory wyglądają. Większość ludzi w Colorado głosuje pocztowo.
Pocztowo, jak manualnie,
czyli,
w sensie.
Czyli oni dostają do skrzynki pocztowej karty do głosowania, mogą zagłosować i przesłać karty do głosowania. Więc prawdopodobnie, gdybyś dzisiaj się przeniósł do Colorado, musiałbyś wykonać jakieś kroki w kierunku tego, żeby tą kartę do głosowania otrzymać, jeżeli byś spełnił te warunki, które stan ustala na to, żeby to się stało. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, co możesz zrobić na tym etapie, żeby...
Wygrał mój kandydat.
Żeby wygrał twój kandydat. To musiałbyś zawalczyć o swing states. Czyli... Tam, gdzie mamy naprawdę takie promilowe różnice, tam się rozstrzygną wybory. Od ludzi w tych stanach będzie zależało, jak to będzie wszystko wyglądało, więc jeżeli masz znajomych bądź przyjaciół, którzy w takich stanach mieszkają, to możesz ich namówić, żeby zagłosowali w tym kierunku. Wydaje mi się, że dzisiaj, patrząc na to, że mamy sierpień, może być troszeczkę za późno, żeby zmienić stan i adres zamieszkania po to, żeby głosować w innym stanie. Chociaż to, mówię, trzeba by przeanalizować, jak wyglądają procedury we wszystkich stanach.
Bo wiesz, co sobie myślę, tak personalnie po prostu, mieszkając dzisiaj w Kalifornii, załóżmy, nie będę publicznie mówił, w jakiej jestem grupie, ale załóżmy, że jestem dzisiaj demokratą, to nie muszę iść na wybory w ogóle, prawda? Bo i tak wiem, jak Kalifornia zagłosuje, a gdybym był republikaninem, to również nie muszę iść na wybory, bo i tak wiem, jaki będzie wynik.
Tak, najczęściej takie myślenie powodowało problemy właśnie w swing state'ach. Ja mówię, jeżeli mamy stan, który jest w sondażach określany jako pewny praktycznie na tą część demokratów czy republikanów, mhm. bo mamy Kalifornię, która jest pewna praktycznie dla demokratów, a mamy Montanę, która jest 100% pewna dla republikanów, tak? Mhm. No, ewidentnie może panować tutaj pewnego rodzaju poczucie takiego braku
bezsilności.
Wpływu.
Tak, braku tak. wpływu. No, właśnie o to mi chodzi. No, załóżmy, znamy te stany, które są swingujące, o, szczególnie teraz jeszcze myślę, że to będzie się mocno zmieniało, znaczy mocno, trzeba to na nowo jakby policzyć, spojrzeć, szczególnie po COVID-zie, gdzie było bardzo dużo przeprowadzek. I może być jakieś nowe zaskoczenie tutaj teraz, jak stan zagłosował, szczególnie jak dużo Kalifornii na przykład przeniosło się w różne dziwne miejsca, ale no to jakby wiemy, że te stany były gdzieś tam, wiesz, porówno albo właśnie na jedną, drugą stronę. Natomiast tak jak jest tak mocny stan, jak załóżmy Kalifornia, no to wydaje mi się, że tak mówię, ja tylko teraz mówię swoją opinię, że szkoda, że jest takie poczucie braku wpływu. Tak jak dla mnie.
Ja to doskonale rozumiem. Ja powiem ci, że ja usłyszałem kiedyś kontrargument, dlaczego system elektorski ma sens i dlaczego nie ten system, który mamy, taki bezpośredni, byłby lepszy. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na mapę Stanów Zjednoczonych i zobaczyli, jak się rozkładają...
kolory?
Nawet nie kolory, tylko ilość mieszkańców w różnych miejscach. Mamy kilka takich ogromnych ośrodków miejskich typu Los Angeles, Nowy Jork, Floryda, Miami, Seattle, Washington, Chicago. One generują dużo głosów. I teraz taki argument, który ja usłyszałem, ja nawet ani nie mówię, że się z nim zgadzam, ale ani że się z nim nie zgadzam, jest taki, że gdyby ci ludzie mieszkali w jakimś takim, powiedzmy, mniejszym obszarze, to miałoby to może sens, natomiast jeżeli byśmy tylko skupili się w bezpośrednich wyborach, to w bezpośrednich wyborach moglibyśmy odczuć, że tak naprawdę to duże ośrodki miejskie decydują o tym, jak wygląda Ameryka.
Tak.
I że są ludzie, którzy nigdy nie będąc poza swoim stanem albo poza swoim miastem, determinują, jak będzie wyglądać Wyoming, Montana, Nebraska, Kansas i tak dalej. Więc to jest jakiś taki, powiedzmy, nazwijmy to capping, tak? Czyli ta blokada tego, żeby po prostu wyrównać szanse. Ja mówię, to podrzucam to jako argument, który ja usłyszałem, który mi ktoś tłumaczył. Na pewno perspektywa osób mieszkających w Arkansas i ludzi mieszkających w Kalifornii będzie zupełnie inna, tak?
Właśnie. No ja chciałem powiedzieć, że z jednej strony to ma sens oczywiście, to co powiedziałeś, a oczywiście z drugiej strony kontrargument jest taki, że jeśli załóżmy, no nie wiem, w Kalifornii dzisiaj byłoby bardzo, bardzo dobrze i Kalifornia jest demokratyczna, ale załóżmy w Arkansas republikanie sobie lepiej radzą i wszyscy są bardziej szczęśliwi, jak są republikanie, nie, no to znowu jest taki smuteczek, że Arkansas ma mały wpływ na to, na te jakby finalne wybory. Nie? No chyba, że tak, że znowu te małe stany się zbiorą i będą przeciwnikiem Kalifornii, załóżmy.
No tak? Właśnie, i tu jest jakiś taki pewien rodzaj balansingu, tak, że jakby Kalifornia nie traci w pewnym stopniu. Ma 54 głosy elektorskie, ma najwięcej głosów elektorskich, wynika to z populacji stanu. Dzięki tego mają największy wpływ w wyborach, natomiast ten wpływ jest gdzieś ograniczony jakąś taką górną granicą, która nie pozwala im przełożyć wszystkich obywateli na wyniki wyborów. Czy to jest dobre, czy niedobre, to zostawiam słuchaczom do oceny, ale na pewno jest to ciekawe i inne.
A wracając jeszcze właśnie do tego, kto może głosować, ja też już o tym trochę wspomniałeś, chociażby na przykładzie Colorado, ale wiem, że właśnie są stany, gdzie często jest tak, że jest problem z tą weryfikacją, czy dana osoba tak naprawdę ma możliwość prawną, by zagłosować. Tak? I tu się w Ameryce pojawiają problemy i dużo dyskusji na ten temat, że część wyborów właśnie w ostatnich latach była przynajmniej, no może jakby to powiedzieć, może nie oszukane, ale odbywały się tam rzeczy niezgodne z prawem, że głosowali ludzie dwa razy, albo właśnie głosowali ludzie, którzy nawet nie byli obywatelami. Jak z tym sobie w tym momencie radzimy?
Znaczy, przede wszystkim to trzeba sobie jasno powiedzieć, że sobie z tym Stany Zjednoczone nie radzą. Mhm. Tutaj to nie jest kwestia jakby poglądowa, tylko po prostu kwestia faktów. Rzeczywiście poszczególne Stany mają autonomię w tym, żeby decydować, w jaki sposób przeprowadzają swoje wybory. Mhm. I są Stany, na przykład, wydaje mi się, że Kalifornia jest takim Stanem, gdzie tak zwane voter ID, czyli identyfikacja głosującego, nie jest wymagana. Jak to jest argumentowane? To jest argumentowane na dwa sposoby. Pierwszym argumentem jest to, że jest to niezgodne z konstytucją, ponieważ może prowadzić do dyskryminacji określonych grup społecznych. To jest 14. poprawka, bo one z jakiegoś powodu, z powodów jakichś tam na przykład finansowych, nie są w stanie zdobyć takiego dokumentu.
Okej.
Okay. Przez to, żeby nie dyskryminować takich osób, nie weryfikuje się tego, jakby prawo reguluje to w Stanach Zjednoczonych, że każdy ma prawo głosować, więc każdy uprawniony do głosowania, więc tworzy to dość absurdalną sytuację, szczególnie w XXI wieku, bo o ile pewne przepisy mogły mieć zastosowanie w przyszłości, o tyle w 2024 roku wydają się kompletnie nie odzwierciedlać sytuacji i tego, w jaki sposób świat funkcjonuje. I jakby Ameryka z tym żyje, natomiast zawsze co wybory, ważność tych wyborów jest w jakiś sposób kwestionowana. I w mojej ocenie to na pewno obniża taką wiarygodność stuprocentową. Ona ma zawsze, dla mnie ona nie jest zero-jedynkowa, tylko wybory tworzą mandat społeczeństwa dla danego kandydata i po prostu omijając takie rzeczy, ten mandat się zmniejsza. Zawsze będzie jakaś taka... Zresztą mieliśmy to teraz, tak? Przez 4 lata
tak.
Donald Trump kwestionował legalność wyborów w niektórych miejscach i to jest taki temat, którego nie bardzo jest jak rozstrzygnąć w tym momencie.
No wiesz, jeśli...
Natomiast pojawiają się dyskusje o tym, żeby wprowadzić tak zwane na poziomie federalnym wymóg tego, żeby pojawiło się, żeby identyfikować wyborców. No bo wiemy też, jak to w praktyce może wyglądać, tak? Każdy, kto mieszka w USA, wie o tym, że jak to może wyglądać. To jest dalej niezgodne z prawem, jest przestępstwem federalnym głosowanie, jeżeli nie jesteś uprawniony do głosowania. Natomiast
wiemy, że ci, którzy nie boją się prawa, zazwyczaj, jakby to powiedzieć, ci, którzy są nielegalnie, już tak się nie boją, prawda? Bo im się tak czy tak nic nie stanie, więc to z punktu widzenia właśnie Kalifornii, ma moim zdaniem ma bardzo zły wpływ, nie?
Ja myślę, że tutaj chyba cała opinia na świecie jest taka, że tutaj nie ma wątpliwości, że to jest archaiczne wręcz.
Tak.
Już nawet jeżeli nie rozstrzygamy, czy to jest dobre, czy złe, to trzeba sobie powiedzieć, że jest to absolutnie nie na czasie.
Czyli w ogóle wiesz, teraz widzisz, ja już to powinienem wiedzieć, ale pewnie zaraz się dowiem bliżej wyborów. Czyli teraz jak wchodzisz do lokalu, czy właśnie w Kalifornii ma kilka metod głosowania, kojarzysz, czy ma tylko właśnie mail, czy jakąś, nie wiem, lokację, gdzie się idzie?
Wiesz co, nie kojarzę. Nie, wydaje mi się, że Kalifornia akurat ma i takie, natomiast tutaj będę wszystkich odsyłał do tego, żeby weryfikowali w swoich stanach i w swoich county, jak to wygląda.
No tak, ale to znowu wiesz co, to jest takie fajne, że ten sposób właśnie wybierania On mocno pokazuje, tak naprawdę jest podobny do wielu różnych innych zaszłości amerykańskich, chociażby czeki. Prawda? Tak. I one do dzisiaj funkcjonują. Fraudów jest ogromna ilość, ale co zrobić? No jak każdy z tego przyzwyczajony.
Natomiast odnośnie tego, powiedzmy, nieuprawnionego głosowania, znowu jakby tutaj ten system elektorski, możemy powiedzieć, że przychodzi z pomocą, bo jeżeli mamy miejsca, w których takie coś wystąpi, jeżeli mamy stany, w których taki proceder ma miejsce, to znowu ta górna granica gdzieś zabezpiecza nas przed tym, że tych głosów nie będzie więcej. Na przykład powiem o Kalifornii, że dzisiaj z praktycznego punktu widzenia zastanawianie się nad tym, czy tam kilkadziesiąt tysięcy głosów w Kalifornii zmieni wynik przez to, że oni będą głosować na swoich kandydatów demokratycznych? Raczej nie.
Tak, oczywiście zmienia to, wiesz, postrzeganie, to nie?
Tak, to zmienia postrzeganie i na pewno, wiesz, to nie jest absolutnie, ja tego nie mówię o rozwiązaniu, raczej mówię o tym, że gdzieś inne stany mogą się poczuć lepiej, na przykład stan taki jak Teksas, który wymaga dokumentu, może po prostu wiedzieć, że no wszystko jest w ich rękach, tak?
No ale wiesz, na przykład ja mieszkając, załóżmy, mieszkałbym dzisiaj w Dakocie, strzelam, i wiedziałbym, że na przykład są stany, które nie dbają o to, żeby zapewnić jak najlepszą wiarygodność głosowaniu, powoduje taki efekt niechęci dla mnie, żeby iść na przykład na wybory. No bo wiesz, na przykład załóżmy, my się staramy jako stan, a inny stan przepuszcza parę rzeczy przez palce. I to jest, to nie jest fajna, wiesz, energia, nie? W danym momencie.
Tak, ale to jest też ciekawe, ja powiem ci, kolejno mam kilka takich fajnych ciekawostek, więc powiem ci ciekawostkę. Rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich miała miejsce w 2020 roku i to było 159 milionów Amerykanów.
Okej. Okay.
I teraz czytałem te dane i komentarz, który się tam pojawił, był taki, no właśnie, czy to było z powodu tego, że tylu Amerykanów się nagle, z uwagi na spolaryzowanie, jakie panuje, tak, poszło głosować pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, czy właśnie ilość osób nieuprawnionych do głosowania tak podniosło tą liczbę, tak?
No tak. A w podziale na stany, czy tam właśnie było tak, że właśnie te stany, które nie do końca przykładają się, by weryfikować, kto głosuje, czy tam nie były właśnie większe liczby?
Nie sprawdzałem, ale sprawdzę.
No właśnie, może
to
tak
jest
być.
Ciekawe.
No słuchaj, to koniec już o tych, wiesz, o tej legalności, bo teraz nas wszyscy powiedzą, że się skupiamy na, wiesz, na tylko na, jakby na złej rzeczy. A powiedz, właśnie pogadajmy o tej roli prezydenta i wiceprezydenta w USA. Co w tak naprawdę, właśnie na przykład, to jest, jak dzisiaj oglądam naszą Kamalę, naszą przyszłość.
Tak.
Amerykańską. Przede wszystkim pierwsze pytanie, czy Kamala Harris już została oficjalnie przez partię naznaczona jako ich kandydat, czy jeszcze do tego nie doszło?
W dniu, w którym nagrywamy ten odcinek, odbywa się konwencja partii demokratycznej, na którym ona otrzyma oficjalnie nominację na to stanowisko. To też ciekawostką jest to, że powiem o prawyborach, bo nie mieliśmy okazji o tym rozmawiać. Oczywiście to partie wyłaniają swojego kandydata, mamy prawybory, tak, w partii republikańskiej. Te prawybory były ciekawsze, ponieważ faktycznie tam trzeba było...
Było trochę kandydatów, pamiętam.
Tak, był Donald Trump, był Ron DeSantis, była Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, kilka ciekawych osobowości na pewno się tam gdzieś wyłoniło. I ostatecznie w trakcie trwania tych prawyborów poszczególni kandydaci rezygnowali i aż pozostał kandydat, który zgarnął wszystko, tak? I wtedy na konwencji partii republikańskiej, ona się odbyła całkiem niedawno, jest taki moment, kiedy delegaci z poszczególnych stanów na takiej wielkiej hali są przez panią sekretarz wywoływani i jest pytany, jak głosuje dany stan. Mhm. I to jest dość takie urocze spojrzenie, bo tam każdy stan coś o sobie mówi, tak?
Tak, bo to jest takie nawiązanie właśnie do historii, nie?
Tak, że tutaj Ameryki. Hawajskie koszule, tutaj jesteśmy... Zawsze jakiś stan powie jakąś taką śmieszną rzecz, czyli my w Północnej Karolinie, że jesteśmy first in flight, czyli to jest taki slogan tutaj, że związany tak. z braćmi Wright. Inni powiedzą, że w tym roku wygrali Super Bowl i... tak, więc jest to dość śmieszne, śmiesznie się to ogląda, natomiast oni na podstawie tego, jakie są regulacje w danych stanach, głosują na kandydata, no i w ten sposób Donald Trump otrzymał nominację Partii Republikańskiej. Mhm. W Partii Demokratycznej będzie nieco inaczej, ponieważ tam prawybory trwały i tak samo w prawyborach biorą udział obywatele. Mhm. Czyli głosują sobie na kandydata.
A czy właśnie Kamala była na liście?
Nie.
No właśnie.
Nie. I tutaj mamy... Nie powiem, że zgrzyt, bo to jest jakby...
Tak, bo każdy znajdzie, wiesz, opozycja znajdzie, wiesz, inne argumenty na ten temat,
nie? Natomiast Joe Biden wycofał się z kandydowania i ubiegania się o reelekcję. W związku z tym tam są procedury, które... partia wymyśla w razie takich sytuacji. Mhm. Mamy tam super electors, czyli jakąś grupę ludzi, którzy zagłosują w imieniu obywateli na danego kandydata, żeby go wyłonić. I Kamala Harris w trakcie... Nawet nie wiem, czy to było w ogóle... Chyba ta konwencja trwa dalej, bo mi tak weekend przeleciał, że nie spojrzałem. Natomiast w trakcie tej konwencji ona otrzyma tą nominację do kandydowania i będzie miała poparcie partii na to, żeby w wyborach wystąpić. Co bo też właśnie... tworzyło pewne problemy, ponieważ w Nevadzie, gdyby Joe Biden otrzymał tą nominację w trakcie trwania po konwencie, to prawo mówi o tym, że partia musi przestrzegać własnych przepisów. Oni są zobowiązani do tego, żeby z własnych regulaminów i własnych zasad, które sobie ustalili, przestrzegać. Teraz tutaj by się rodził problem, ponieważ wydaje mi się, że to w Nevadzie jest tak, że żeby kandydat przestał być, nie mógł być na karcie do głosowania, musiałby chyba umrzeć tylko. Tam były dyskusje o tym, czy w momencie, kiedy Joe Biden decydował o tym, czy ustąpi, czy nie ustąpi, czy partia może to zrobić za niego, czy nie może tego zrobić za niego. Okazało się, że to nie jest takie proste mimo wszystko, przez to właśnie, że mamy 50 stanów, które sobie różnie decydują o tym, jak to będzie wyglądało.
No właśnie, bo Republikanie aktualnie zarzucają demokratom, że wybór Kamali teraz jako kandydata prezydenta jest mocno niedemokratyczny.
Tak, ponieważ nie została wybrana w taki sposób, w jaki mogłaby być wybrana, tak. gdyby była kandydatem na prezydenta od początku.
Ja pamiętam...
Gdyby brała udział w prawyborach
tak,
od początku.
Mogli być to zupełnie inni ludzie, prawda? Ja w ogóle też widziałem jakieś wideo starych prezydentów, gdzie tam właśnie jakieś dziecko zadaje pytanie, a jak to by było jakby... Czy kobieta może zostać prezydentem? Już teraz nie wchodzimy teraz w kwestie płci i tak dalej. Tam fajnie ktoś się właśnie, jakiś prezydent sprzed 20-30 lat powiedział, tak, jeśli właśnie jakiś kandydat odpadnie i będzie wice.
A no właśnie, i teraz powiem ci ciekawostkę. Mhm. Kolejna ciekawostka a propos demokratyczności i niedemokratyczności. Czy da się zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie biorąc udziału w żadnych wyborach?
No, jeśli jesteś wice, tak? Bo wice,
no ale zobacz,
tak
na... wiceprezydent też kandyduje przecież razem z prezydentem.
No ale to w pakiecie, prawda?
Trochę tak. Jest przypadek Geralda Forda, który został prezydentem, nie biorąc udziału w wyborach. On został wiceprezydentem z mianowania. Mianowanie musi zaakceptować kongres i później po ustąpieniu aktualnego prezydenta on został...
Czyli on prezydent. Zastąpił wice jakiegoś, który...
Nie, on nie zastąpił aktualnego prezydenta, który...
Rozumiem, ale zanim został wice, czy właśnie tam nie było wice, czy on zastąpił go z powodu, nie wiem, choroby czy śmierci? Najpierw chodzi mi o to, jak się dostał.
Wiesz co, muszę się zastanowić, bo... wiesz co, tam jakby historia Geralda Forda to jest tak naprawdę historia związana z aferą Watergate, czyli okay. Z prezydentem Nixonem, który utracił urząd. Mhm. Znaczy utracił, przestał być prezydentem, jak to zaraz też powiem. I tam też wiceprezydent z... On był chyba Agnew się nazywał, on chyba też zrezygnował, więc tam nastąpiło mianowanie i takie, mhm. takie przejście.
A jak to jest w tym momencie, WUSA, kojarzysz, jeśli, nie wiem, właśnie prezydent i wiceprezydent są w jakiś sposób niezdolni do działania, kto ich zastępuje?
Speaker Izby Reprezentantów, czyli to okay. jest trzecia osoba w sukcesji. Mhm. To jest też, ta sukcesja jest, ja lubię używać takiego słowa sukcesja tutaj, bo to mimo wszystko gdzieś taką monarchią pachnie.
No właśnie i słuchaj, bo ja miałem zadać pytanie, ale uciekliśmy w stronę właśnie naszej Kamali, ale właśnie o nią chciałem zapytać, bo jak oglądam teraz wszystkie obietnice prezydenckie, kto nam co zrobi, jak nam będzie lepiej, to Kamala nam również obiecuje dużo rzeczy. Tak naprawdę... Już jestem wiceprezydentem, albo no wice. Nie jest jeszcze prezydentem, ale jest wice. To czy jako wiceprezydent ona w tym momencie nie ma możliwości wpływania tak mocno jak prezydent na naszą jakby dzisiejszą gospodarkę czy życie?
Dobre pytanie. Wiesz co, wróćmy do punktu pierwszego, tego jak zaczęliśmy, czyli jak wygląda ustrój w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone składają się z władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, tak samo jak w Polsce. Mhm. Więc to de facto ten, kto kontroluje Senat, ten, kto kontroluje Izbę Reprezentantów, czyli jest w stanie przepychać ustawy, prezydent jest je w stanie podpisywać. Wiceprezydent nie jest od podpisywania ustaw, więc... To jest taki miszmasz troszeczkę tutaj, no bo jeżeli byśmy spojrzeli na całą administrację, to ta administracja ma takie możliwości, jakie ma w tym momencie i może robić wszystko, co chce, tak? Też prezydent ma swoje prerogatywy, które może wykorzystać. Kamala Harris ich jeszcze nie ma, bo nie jest prezydentem. Być może... nie zgadza się ze swoim szefem aż tak bardzo i ma inny pomysł na Amerykę, ciężko powiedzieć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w trakcie tych wyborów będziemy Amerykanie, tak, będziecie wybierali też parlament, tak? Więc będą tutaj wybory o to, kto będzie władzą ustawodawczą.
Ale właśnie wracając do tego, jak załóżmy mamy taką sytuację, nie, prezydent jest w pełni sił i ma swojego wice, tak. To rola wice tak naprawdę jest taka mocno reprezentacyjna, czy on coś tam jednak się zajmuje? Jak to wygląda?
To zależy
właśnie, jak się dogadają.
To zależy trochę, jak się dogadają. Na pewno z takich formalnych rzeczy wiceprezydent ma jedną taką dość ważną prerogatywę i ona jest bardzo ważna, szczególnie w kontekście tego, gdzie w Stanach Zjednoczonych, albo gdzie Stany Zjednoczone w tym momencie są. Pierwsza podstawowa rzecz to jest prezydent, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych sprawuje nadzór nad Senatem. I on nie sprawuje go na zasadzie prowadzenia obrad, bo to jest taka raczej rola dość, no nazwijmy to reprezentatywna. Reprezentacyjna. Natomiast Kamala Harris ma prawo rozstrzygiwać remisy w Senacie. W przypadku Izby Reprezentantów, kiedy mamy, bo jak się składa w ogóle Parlament Stanów Zjednoczonych? Mamy 435 kongresmenów i 100 senatorów. Podobnie mniej więcej jak w Polsce. Znowu. Co ciekawe, w Polsce parlament jest większy.
Bo my jesteśmy bogatsi z założenia.
Takie potrzeby, tak.
Tak.
Senatorowie są wybierani na 6 lat, kongresmeni na 2 lata. Natomiast w kongresie, jeżeli mamy remis, no to po prostu ustawa nie przechodzi, nie zdobyła większości. Natomiast jeżeli w Senacie mamy remis, to remisy rozstrzyga wiceprezydent.
Okej. Czyli taki wpływ tutaj mamy.
A w Senacie głosy rozkładają się bardzo często 50-50, 49-51 w ilości senatorów. Więc ta rola wiceprezydenta w tej kwestii może być przeważająca do tego, żeby realizować politykę własnej administracji, którą sobie wymyśli.
A te głosy zazwyczaj się mocno pokrywają z tego, do jakiej partii kto należy, czy na przykład republikanie czasami podejmują inne decyzje i demokraci inne niż...
Wiesz co, nie, tam troszeczkę inaczej te wybory przebiegają, bo w przypadku kongresu mamy dystrykty i tak dalej. Pamiętaj, że tutaj wybierasz jednego prezydenta i tam iluś elektorów, tam jest tam 538 elektorów. Natomiast tutaj mamy znacznie dużo większą osób kandydujących na te stanowiska, więc to się może różnie rozkładać. Czasami to są wyłącznie indywidualne decyzje, że ktoś w danym county lubi takiego gościa i mimo, że zagłosują na prezydenta z tej partii, to zagłosują na kongresmena, bo go znają od dziecka i chodził tam do szkoły i tak dalej.
A czy w ogóle, tak, teraz mi szło takie pytanie z czapki, czy orientujesz się, czy jako obywatel będący na przykład przyjazdem w Waszyngtonie mogę, nie wiem, gdzieś wejść i podejrzeć, jak pracują nasi reprezentanci, czy to wszystko jest takie mocno hermetyczne i zamknięte?
Powiem ci tak, byłem ostatnio akurat w Kongresie Stanów Zjednoczonych, miałem taką okazję wejść do budynku kongresu i troszeczkę sobie go, nazwijmy to, lekko pozwiedzać. Nie wiem, powiem ci szczerze, czy na same obrady można wejść. Wątpię, bo te obrady są transmitowane publicznie dla wszystkich, więc każdy może je zobaczyć. Ale do budynku kongresu, żeby wejść, czy spotkać kongresmenów przy Reflecting Pool, czy przed kongresem, można. Oczywiście po 6 stycznia, kiedy pojawiły się barierki, zrobiło się trochę trudniej, no to zrobiło się trochę trudniej, natomiast dalej można tam spotkać i czasami zagadać.
Tak, ale co by nie było, Waszyngton i te wszystkie budynki robią wrażenie. Ile razy tam się nie jest, to jest fajne odczucie. Już nie wnikając, czy polityka jest transparentna i czysta, tak, to już jest inny temat.
Ja też jeszcze, Kuba, takie chciałbym powiedzieć, bo to nie dla wszystkich jest oczywiste, ale kto w ogóle może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych?
No to ja wiem, że już ja nie mogę.
Ty nie możesz.
Tak.
Prezydentem Stanów Zjednoczonych może być osoba urodzona obywatelem USA, czyli z mocy prawa, która nabywa prawa obywatelskie. Osoba, która ma minimum 35 lat i osoba, która przez 14 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Mówię to, bo to jest też taka ciekawostka i taki pewien żart, który ostatnio się pojawił. Odnośnie tego, kto mógłby uratować Amerykę, tak? Mówiło się o tym, że mamy dwóch starych kandydatów tutaj i że czy jest osoba, która spełnia te warunki, ale nie jest z Ameryki. I okazało się, że były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, urodził się w Nowym Jorku, czyli z mocy prawa nabył prawa obywatelskie, ma powyżej 35 lat. No więc uznano, że kurczę, spełnia wszystkie wymogi i mógłby uratować Amerykę, byłby kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dobre. Natomiast niestety Boris Johnson nie mieszka przez 14 lat w Stanach Zjednoczonych. No i ten pomysł upadł.
Jestem ciekaw, jak będzie to się zmieniało, bo wiem, że już od dłuższego czasu są dyskusje właśnie a propos urodzeń w USA, także żeby być może zmienić prawo ziemi, żeby nie było tak, że każdy, kto się urodzi w USA, zostaje Amerykaninem, ponieważ to znowu jest mocno naciągane. Jestem wtedy ciekaw, jak to będzie miało wpływ właśnie na to, kto może być prezydentem.
Znaczy, w ogóle wiesz co, czy dojdzie do takiego czegoś, to To jest bardzo, musimy sobie zdać sprawę, jak bardzo skomplikowany to jest proces. Każdy proces, który wymaga zmiany konstytucji, gdzie panuje pewnego rodzaju spór polityczny, jest na tym etapie nie do osiągnięcia, nie do przeprowadzenia. Bo o ile część poprawek do konstytucji była, panowała zgoda polityczna partii jednej i drugiej na to, żeby takie coś przeprowadzić, o tyle w momencie, kiedy występuje jakikolwiek rodzaj sporu poglądowego, to prawo jest praktycznie niezmienialne. Mhm. Tak bardzo dużo potrzeba mocy sprawczej, żeby zmienić konstytucję. I to też jest ciekawy temat, taki wspominając jeden, często się ostatnio słyszało w ostatnich latach, nawet powiedziałbym 20-30 latach, o takim czymś strasznym słowie, który brzmi impeachment.
Mhm. To cały czas, tak. Każdy chciał każdego.
Impeachment. I teraz to też ciekawostka. Do tej pory żaden prezydent Stanów Zjednoczonych poprzez proces impeachmentu nie został odsunięty od władzy, bo musimy pamiętać, że impeachment to nie jest akt wydalenia go z urzędu, tylko to jest proces postawienia prezydenta w stan oskarżenia. To często jest mylone i ja widzę, wielokrotnie widziałem, jak polskie media
Oni go zimpiczują, już koniec.
Że to już jest koniec, jakby zupełnie nie rozumiejąc procesu. I co ciekawe, dlatego wspomniałem wcześniej o Richardzie Nixonie i o aferze Watergate, bo często się mówi o impeachmencie Richarda Nixona. Natomiast Richard Nixon sam zrezygnował z urzędu prezydenta, spodziewając się uruchomienia procesu impeachmentu i spodziewając się, że nie ma takiego poparcia w amerykańskim kongresie, żeby utrzymać ten urząd, więc on zrezygnował, zanim to się stało. Mhm. Jedynym prezydentem takim, no dwóch prezydentów mamy w ostatnich latach, którzy mocno oberwali, no to na pewno Donald Trump, to jest dość powszechna wiedza, natomiast poprzednim był Bill Clinton.
Barwna postać również.
Barwna postać, tak. Tak, więc to jest trochę informacja o tym, jak przestać być prezydentem.
Tak, a myślisz, tak już zupełnie, może nie na zakończenie, ale też powoli musimy gdzieś dobijać, czy to, co teraz wydarzyło się z Joe Bidenem, czyli mam na myśli tutaj rezygnację z wyścigu, to było tak, że jednak chłop przeliczył zdrowie, czy zawiódł trochę osób ze swojego, wiesz, ze swojej ekipy? Przecież, wiesz, no obserwując, oglądając telewizję od lat, widać było, że no nie jest to, wiesz, no już jakby kandydat, który ma zdrowie jak zuch i harcerz, tylko jednak coś jest, tylko te lata dają się we znaki, akurat w jego przypadku. Czy myślisz, że to było tak, że właśnie, nie wiem, myśleli, że dobiją do brzegu i potem, nie wiem, Kamala przejmie? Jakie masz tutaj spostrzeżenia?
Wiesz co, ja mam, pierwsze moje podstawowe spostrzeżenie jest takie, że biorąc udział w wyborach, startujesz po to, żeby wygrać. Mhm. I jeżeli my myślimy o partiach politycznych, a szczególnie partiach politycznych w Stanach Zjednoczonych, bo jest to potężny kraj i te partie są praktycznie tylko dwie, to musimy myśleć o nich jako o potężnych mechanizmach, w których są wewnętrzne spory, wewnętrzne grupy, jak ogromne korporacje.
Tak.
Ludzi, które decydują o tym, żeby coś się stało, coś się nie stało. Jakby prawa strona sceny politycznej wielokrotnie punktowała i media punktowały niedyspozycję prezydenta Bidena do tego, żeby dalej sprawował urząd i ubiegał się o reelekcję. Lewa strona sceny politycznej i też medialnej, bo tak to trzeba na to spojrzeć, dołączyła do nich dopiero po tej pamiętnej debacie. Mhm. Pierwszej debacie Joe Bidena z Donaldem Trumpem.
I ostatniej, tak?
I ostatniej. Mhm. Znaczy w tym momencie już tak, bo oni mieli wcześniej debatę, ale w tych wyborach to była pierwsza i ostatnia debata, na której nawet media, które do tej pory bardzo wspierały prezydenta Bidena i czy zakrzywiały rzeczywistość, to już
tak, to już też nie wchodźmy.
Wydaje mi się, że chyba tak, no bo tutaj jakby doszliśmy do punktu, kiedy jedni i drudzy się zauważyli fakt, że Joe Biden nie powinien ubiegać się o reelekcję. W związku
A
z tym...
właśnie wiesz, ja po prostu chodzi mi o to, że ja personalnie już naprawdę nie mając, nie ma to znaczenia za kim jestem, ale to wiesz, było widać już od 2-3 lat, że po prostu facet no nie najlepiej się trzyma na zdrowiu, nie? I dla mnie ta debata mnie w żaden sposób nie zaskoczyła, ona tylko po prostu pokazała dokładnie tak, jak jest. I to mnie zaskoczyło, że jednak, wiesz, no i on i jakby ekipa wspierająca, tak jak mówisz, tej całej wielkiej korporacji, przynajmniej część tej ekipy zdecydowała się, żeby go wystawić. Dla mnie to jest w pewien sposób interesujące.
Wiesz co, ja się zastanawiam, tu może być wiele scenariuszy, bo to mogła być też strategia polityczna, tak? Mhm. Ciężko pisać scenariusze, ale może Joe Biden przejmując urząd prezydencki po wyborach w 2020 roku, on mówił, że on jest kandydatem przejściowym, kandydatem, który ma otworzyć bramy dla nowego pokolenia. Tutaj z kolei ubiegał się o reelekcję. Z drugiej strony no zrezygnował, czyli też dał jakieś... Przez wielu zostało to pozytywnie odebrane, że on wziął odpowiedzialność za siebie i za państwo i powiedział, tak, to nie będzie najlepszy pomysł, żebym ja był prezydentem. Nancy Pelosi nawet powiedziała, czyli była speaker Izby Reprezentantów, że taka odpowiedzialność powinna zostać nagrodzona umieszczeniem Joe Bidena na Mount Rushmore. Więc wiele osób bardzo emocjonalnie podeszło do tego i potraktowali to jako dobry ruch. Jednocześnie Kamala Harris praktycznie natychmiast z listy potencjalnych kandydatów, którzy się tam pojawili, została w przeciągu kilku dni uznana za naturalnego kandydata, co jest de facto naturalne, bo jest wiceprezydentem.
Gdzieś tak, ale powiem ci, nawet ja to nawet nie odczułem dni, tylko sekund tak naprawdę, że wiesz, tutaj już wiedzieliśmy, że chyba będzie jakiś sygnał od prezydenta i z automatu po prostu wszyscy wiedzieli, że jakby Kamala będzie następcą, że to ona przejmie pałeczkę, jeśli chodzi o bieg.
Tak. Tak było. Powiem ci, Kuba, zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, dlaczego oni to tak zrobili. Nie wiem, czy to by wynikało z pewnego wyrachowania, żeby wygrać i mieć pewność przejęcia wyborów. Co do zasady, gdyby... To też powiem o takim formalizmie, jaki by nastąpił. Jeżeli aktualny prezydent do połowy trwania kadencji przestałby być prezydentem, czyli na przykład by zmarł z przyczyn naturalnych, wiceprezydent automatycznie obejmuje jego stanowisko i dokończa kadencję. Natomiast ważny jest punkt, w którym ten prezydent przejmuje, znaczy ważny jest punkt, w którym wiceprezydent przejmuje tą rolę, bo jeżeli zrobi to do połowy kadencji, to będzie to traktowane jako jego pełna pierwsza kadencja. Więc będzie mógł być wtedy prezydentem tylko 6 lat, jeżeli w kolejnych wyborach uzyska nominację. Natomiast jeżeli to by było dzień po 2 latach, czyli krócej niż pełną kadencję, to do końca kadencji może ubiegać się o urząd prezydenta 2 razy.
Rozumiem. A czy mamy już oficjalnego wice dla Kamali?
Tak.
Okej. Tak, myślałem, że to też jakoś...
Kamala Harris ogłosiła swojego tak zwanego running mate. I zachęcam w ogóle wszystkich, którzy się interesują, żeby obejrzeć sobie poprzednią tą konwencję republikanów i tą aktualną demokratów. To jest ten moment, kiedy najbardziej można się zapoznać z wizją i poglądami danych kandydatów i poznać też wiceprezydenta z jednej i z drugiej strony i trochę się więcej o nich dowiedzieć.
Właśnie to o to chciałem zapytać, bo twoja wiedza jest ogromna. Myślę, że jest, nie myślę, wiem i czuję, że jest większa niż przeciętnego Amerykanina, a na pewno niż moja, ja jestem przeciętny, ale mówię o takich zwykłych lokalersach, których mam okazję poznać. Tak naprawdę niewielu tutaj ludzi lokalnych, których poznaję, W ogóle są gotowi na takie rozmowy, na właśnie bezemocjonalną wymianę poglądów i pogadań na ten temat. Zazwyczaj to inaczej wygląda. Ale moje pytanie było takie, gdzie właśnie, od czego ty byś zaczął, żeby sobie tą wiedzę poszerzać? Właśnie oglądać sobie jakieś telewizje amerykańskie, czy czytać Wikipedię? Gdzie ty zdobywasz tą wiedzę?
Rozróżnijmy dwa rodzaje wiedzy, bo wiedza taka, o której dzisiaj rozmawiamy w większości przypadków, o strukturze państwa, ustroju państwa, o tym, jak to państwo funkcjonuje, jak przebiegają wybory, to jest wiedza, którą trzeba czytać, trzeba troszeczkę sobie poczytać historię Stanów Zjednoczonych, obejrzeć parę filmów gdzieś na YouTubie, na przykład jest tych materiałów bardzo dużo. Odnośnie samego jeszcze takiego, to taki podrzucę naszym słuchaczom, jeżeli byście chcieli sobie sami poprzewidywać wybory, to jest taka strona, która się nazywa 270 to win, czyli 270 to win. Tam jest mapka, którą można sobie poklikać, jak oceniamy, jak te stany się tam pozachowują na tym.
O, to jest fajne, no.
To można sobie porobić swoje typy. Drugą stronę, którą wam polecam w tym kontekście, to jest strona, która się nazywa 538.com, czyli pisanymi znakami, czyli 538.com. To jest strona, która ma wszystkie, agreguje wszystkie sondaże, które są. I polecam sobie popatrzeć na sondaże, jak wyglądają na przykład. Można sobie wybrać President General Election National, czyli wybory prezydenckie, General Election w całym kraju. I przez to właśnie, że dzisiaj sobie porozmawiamy, wiecie już o tym, że może jeden z kandydatów wygrywa 3 czy 4% w tym narodowym rankingu w tej ankiecie, natomiast to nie znaczy, że to się przełoży na głosy elektorskie. Ja widzę to, że media na to mocno akcentują, że o, teraz ten kandydat już wygrywa po temacie, 3% to jest taka przewaga, która jest nie do osiągnięcia. No dobra, no patrzmy, jak Stany wyglądają. Popatrzmy,
no
ile
bo to nie ma znaczenia, prawda? Właśnie ciekawe, dlaczego oni też tak mówią, bo w sumie to jest w ogóle niepotrzebna statystyka tak naprawdę gdzieś.
Bo ona pokazuje co najwyżej sentymenty jakieś, tak? Polecam popatrzeć na te wszystkie ankiety, jak one wyglądają. Polecam oglądać, znaczy ja oglądam amerykańską telewizję newsową jako pewnego rodzaju...
rozluźniacz sport.
Tak, jako taka ciekawostka, jako taki, bym powiedział, guilty pleasure. To się tak mówi. Nie ma obiektywnej telewizji newsowej w Stanach Zjednoczonych. Nie ma publicznej telewizji, każda jest prywatna i każda skręca w swoim kierunku, więc jeżeli miałbym komuś polecać dla rozrywki, oglądajcie zdecydowanie. Jedną
tak,
i drugą
czuje.
Stronę. Jeżeli chcecie podjąć decyzję wyborczą, to z kolei bym polecał tego nie oglądać, tylko posłuchać kandydatów, poczytać, co kandydaci mają do powiedzenia na wiecach wyborczych, posłuchać, jakie mają pomysły, szczególnie w spotkaniach z wyborcami. Zrobić fact-checking, sprawdzić, jak jedna strona drugiej stronie zarzuca coś i co faktycznie się stało, a co się nie stało. Popatrzeć na raporty. Stany Zjednoczone są całkiem okej w kwestii patrzenia, jak wyglądały niedawno liczby, tak? Popatrzeć sobie na różne rzeczy na podstawie faktów i myślę, że tych informacji jest tak dużo, że można sobie wyrobić opinię. Ja powiem ci, Kuba, mówię to też z takiej dość ciekawej perspektywy, bo nieposiadanie prawa głosu to jest takie coś, że ja, jak wiesz, interesuję się tutaj polityką i tym, jak Stany Zjednoczone funkcjonują i zmienia perspektywę na pewno. Zupełnie inaczej, bez emocji podchodzisz do tego, kiedy nie głosujesz, więc tym bardziej polecam wiele osobom, które dopiero przyjeżdżały do Stanów Zjednoczonych, żeby nie podchodzić do tego tak emocjonalnie, tylko popatrzeć, jak państwo funkcjonuje nie tylko od strony administracji, prezydenta, ale też obywateli.
Tak, no to właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, przede wszystkim mieszkając tutaj, już w dowolnym stanie, czy on by był skrzywiony, inaczej, nie skrzywiony, chciałem powiedzieć skręcony w jednym kierunku, w drugim kierunku, to i tak jest to zupełnie inna perspektywa niż jak się czyta, jakby czy ogląda newsy w Europie.
Oj tak, to tutaj ja mam spory, często mam spory zarzut do tego, w jaki sposób media polskie, bo najczęściej polskie czytam, z tych europejskich, opisują kampanię wyborczą i to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jestem zdumiony, bo mamy kilku co najwyżej takich redaktorów, reporterów, dziennikarzy z Polski, którzy mieszkają tutaj i całkiem nieźle opowiadają o tym, co się w Stanach dzieje. Natomiast i nie będę ich teraz wymieniał, bo no.
Tak, bo nie o to chodzi, ale ja chcę powiedzieć właśnie,
nie o to chodzi,
że...
natomiast dużo jakichś tam mainstreamowych naszych portali, szczególnie internetowych, tych najpopularniejszych.
Zabawnie się to czyta na mnie, w każdym razie jak wiesz, jak już wiesz, co się dzieje tutaj tak. I możesz to trochę poczuć przez skórę, na własnej skórze i zaczynasz i czytasz właśnie newsy o Ameryce na przykład po polsku, to widzisz ewidentny nalot jednej lub drugiej strony. Zresztą, tak jak powiedziałeś...
I niezrozumienie często tak. Tego, co się w ogóle dzieje. O tym na przykład impeachment. Tak. Mhm.
No ale to wiesz, to akurat wiemy, że news, jak wybrzmiewa srogo, chociaż nieprawdziwie, to jest zawsze lepszy, prawda, niż jakieś miałki.
Tym bardziej, że ten news nie niesie ze sobą konsekwencji, bo opowiadanie w Polsce, Ameryce nie niesie ze sobą konsekwencji, tak? Ani Kamala Harris, ani Donald Trump nie pozwą tego portalu czy tego portalu za coś, tak, bo sobie tak. Coś takiego napisali, więc tutaj to ryzyko zupełnie nie funkcjonuje, a w polskiej przestrzeni politycznej jak najbardziej funkcjonuje, bo niejednokrotnie były właśnie pozwy polskich polityków przeciwko właśnie czy gazetom, czy telewizjom, czy różnym mediom.
Tak, ale w Stanach lepiej mieć na przykład dwa telewizory, prawda? W jednym włączyć jeden kanał, w drugim drugi. I to jest zabawa po prostu, jak te same fakty są przedstawiane zupełnie na różny sposób.
Tak, te same w ogóle. Czasami, wiesz, oglądasz w prime time jakiś materiał newsowy i widzisz, że stoi dwóch dziennikarze, jeden powiedzmy ze stacji jakiejś tam Fox News, drugi ze stacji MSNBC, oni stoją od siebie, nie wiem, 15-20 metrów, z innego kąta widzisz jedną rzecz i słuchasz, co jeden opowiada o tej sytuacji, co drugi tak, opowiada i jakbyś w innym świecie żył.
Zgadza się. Pamiętajmy właśnie tylko, że słuchajcie, że oni, żeby nie przesadzić, nas robią jakby bambugo, opowiadają nam jakąś rzeczywistość. My potem się kłócimy z sąsiadami, w cudzysłowie niepotrzebnie, a oni jak skończą nadawać, przybijają sobie piony, nie? Więc, bo nigdy nie wiedzą, do jakiej telewizji trafią. Więc pamiętajmy właśnie o tym, myślę, żeby przynajmniej jakby czytając, czy oglądając jakieś fakty, czy doniesienia, podzielić to przez pół i poszukać sobie tam środka.
Tak jest, ja się 100% zgadzam z tym.
A szczególnie Amerykanie potrafią opowiadać historie, nie? To są najlepsi marketerzy.
Więc ja wszystkich gorąco zachęcam do tego, żeby ci, którzy są uprawnieni do głosowania i nas słuchają, żeby poszli na wybory, żeby głosowali tak jak czują, żeby sobie wcześniej zrobili właśnie taki fact-checking, troszeczkę się zapoznali, nie szli za tłumem, tylko podjęli własne decyzje. Myślę, że to jest najlepsze, co można zrobić.
No dobrze, to ja biorę sobie do serca, spróbuję się jeszcze trochę więcej dowiedzieć, doszkolić. Przyznam, że ciekawy czas, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te zmiany, właśnie Joe zamiana na Kamale, prawda? To też się nie zdarza często, nie? Kiedy nagle kandydat taki mocny wypada, więc...
Nie, no dlatego dla mnie to jest bardzo ciekawy czas w ogóle obserwować tą kampanię wyborczą. Ja ją obserwuję dość długo już i jest to dla mnie bardzo interesujące, co się dzieje. Tym bardziej, że mamy kandydującego byłego prezydenta
tak.
z obecnym prezydentem, a później już nie z obecnym prezydentem, tylko z wiceprezydentem.
No właśnie, bo też
smaczków.
Tak, też wiemy właśnie... Bo to nie jest tak, że właśnie Donald Trump będzie jakimś zaskoczeniem, prawda? W większości tak naprawdę można ocenić co się działo za jego kadencji.
Tak.
I tak, to też jest jakby fajne od tej strony. A powiedz mi na pytanie ostatnie, przez to, że Ameryka to kraj pieniędzy, czy można gdzieś obstawiać wybory i zarobić?
Można, na Polimarkecie. Jest taka strona, która się nazywa Polimarket. Mhm. I to jest też w ogóle strona, na której można... To jest strona związana z rynkiem krypto i ludzie tam mogą obstawiać, kto wygra, i tam są na podstawie tego algorytmy liczą, jakie są szanse. Aktualnie tam w puli było chyba ostatnio 600 milionów dolarów.
Okej. Okay. A czy to jest w ogóle legalne w Stanach?
Nie pytałem. Nie. Ja nie obstawiam, bo to też, też jedną rzecz, którą powiem. Zgodnie z prawem osoby, które nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych, nie mogą brać udziału w kampanii wyborczej, a to znaczy ani wysyłać dotacji na kampanię wyborczą. To znaczy, że jeżeli ktoś widzi SMS-a o treści wyślij Trump na numer ten i ten, albo wyślij Harris na numer ten i ten,
nie można
tego robić.
Okej, okay. No właśnie.
Ale odnośnie samego obstawiania, nie wiem. Ja tam bardziej zaglądam z powodu, żeby zobaczyć, jakie są właśnie nastroje ludzi, ale tam jest dużo fajnych obstawień właśnie konkretnych stanów, national poll, więc to też warto obserwować, bo to ludzie na żywo swoimi pieniędzmi decydują.
Tak, to fajne. No, bardzo uważam, zapowiada się ostra gra, która myślę, że teraz tak się kończą wakacje, już dzieciaki poszły powoli do szkół, i zaraz się zacznie walka na noże, tak naprawdę.
Myślę, że tak, bo już mało czasu. Mamy naprawdę mało czasu, bo te wybory są z tego, co znaczy są w listopadzie. A odbywają się, to jest w ogóle drugi wtorek po jakimś tam dniu i to wtedy się wypada data. Mam gdzieś to, nawet sobie zapisałem to. Chyba nie znajdę tego.
Czyli też jakieś historyczne odniesienie,
tak,
do czegoś.
Znaczy one są 5 listopada teraz, natomiast sam proces wybierania tej daty to tam...
Trochę jak ze świętami kościelnymi, na przykład
piątek
tygodnia.
Tak, to tam jest drugi wtorek po święcie takim.
Słuchaj, Marcel, przede wszystkim dziękuję za twój czas, aż ja bym mógł dalej gadać, się dowiadywać, bo jeszcze raz przyznaję, że bardziej się zajmowałem biznesem, a mniej polityką, chociaż nie wiem, też moglibyśmy o tym nagrać podcast, czy na czym się lepiej skupić.
Tak.
Ja przede wszystkim właśnie tak, jeszcze raz dziękuję za czas. Podkreślam, że żeby każdy właśnie spróbował się dowiedzieć, jeśli głosuje, nie słuchając albo łącząc przynajmniej źródła, wszystkie do kupy, i wybierając gdzieś środek, a ci, co z Polski, żeby trzymali kciuki za swoją stroną, bo oczywiście, jak wiemy, Ameryka ma wpływ na cały świat.
Tak. I tutaj ja się też podpisuję tak, że pod tym, co Kuba mówi, głosujcie tak, jak wam wola niesie, natomiast my ze swojej strony polecamy, żeby jak najlepiej poznać kandydatów i jak najlepszy fact-checking zrobić, i wtedy nie ma narzekania później.
Dobra, Marcin, jeszcze raz dziękuję.
Ja dziękuję również.
Do zobaczenia w kolejnym podcaście.